Słuchajcie, zaczynamy kolejną lekcję z Ewangelii Jana. Rozdział 8. Jesteśmy w trakcie rozdziału 8. I przypomnijmy sobie, co pamiętacie z ostatnich dwóch lekcji. Jak się rozwija sytuacja? Gdzie jest Pan Jezus?
Świątyni. Mm-hmm. I dyskutuje z faryzeuszem.
Co miało miejsce wcześniej?
Przyprowadzono do niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie i faryzeusze próbowali użyć jej, żeby zasadzić pułapkę na Jezusa. Mm-hmm.
Co zrobił Jezus?
Wykazał ich błąd w myśleniu, w podejściu do sprawy. Znał ich serca.
Znaczy wiecie, co chcą osiągnąć.
Mm-hmm. I tak skonstruował swoją wypowiedź, pytanie, że dotarło to do ich sumienia.
Ostatecznie tak. Nikt kobiety nie oskarżył, przez co naszli poruszenie przez sumienie.
Poruszył ich sumienia. Poruszył ich sumienia. Co się dzieje później? Co się dzieje później?
Pan Jezus dyskutuje z Żydami.
O czym mówi?
O sądzie.
Jest światłością świata.
Tak. Jest światłością świata. I co to znaczy dla tych, którzy go słuchają?
Oni chodzą w ciemności, więc dla nich to właściwie nic nie znaczy.
Ale jak to się wiąże z historią z cudzołożnicą?
No, jako światło świata ujawnił zamiary, wszelkie uczynki.
Jego sąd jest sprawiedliwy.
Jego sąd jest sprawiedliwy. Mamy połączenie światłość, sąd. I to się wiąże z historią, która miała miejsce przed chwilą, bo jedno wynika z drugiego. My to rozważamy w takich kawałkach, żebyśmy mogli przeanalizować te fragmenty i żeby nie było za dużo ze względu na zawartość tego. Natomiast warto pamiętać, że to się wszystko łączy. Jedno wynika z drugiego. Dlatego ja pytam od początku rozdziału 8, bo jest to pewien ciąg wydarzeń i jedne wynikają z drugich. Wcześniejsze wywołują wydarzenia późniejsze. Jeśli się o tym nie pamięta, jeśli się nie widzi tego ciągu, te rozmowy mogą być oderwane od siebie, a one mają wspólny mianownik. I to jest bardzo ważne, żeby ten wspólny mianownik zobaczyć i pod jego kątem jak gdyby rozważać cały fragment. Jeżeli popatrzymy na wydarzenie, które miało miejsce na początku, czyli przyprowadzenie tej cudzołożnicy, to Jezusa sąd był jaki? Sprawiedliwy. Ich?
Niesprawiedliwy.
Więc Jezus potem tłumaczy dlaczego. Ponieważ On jest światłością, a nie oni. Oni nie chcą dążyć do światłości, więc ich sąd jest niesprawiedliwy, bo chodzą w ciemności. A On jest światłością świata. Więc cały czas wykazuje to, kim jest. Że przyszedł od Ojca, z nieba. Potem następny fragment. Co tam się dzieje? Skoro on jest światłością świata, a oni chodzą w ciemności, to Jezus pokazuje co jeszcze? Skoro on jest światłością świata, to skąd się pojawił?
Z góry
przyszedł, tak? Z wysokości. Jego perspektywa jest zupełnie inna. Tak? Jezus jako Bóg widzi wszystko. Tak? Oni nie potrafią się wznieść ponad to, jacy są. Więc ich perspektywa jest bardzo ograniczona. Jest niesprawiedliwa. Jest wykrzywiony obraz rzeczywistości. Oni widzą go przez pryzmat grzesznych ludzi. Tak? Próbują zgasić światło, byśmy powiedzieli. Zapaliło się światło, tak? Jezus mówi, jestem światłością, tak? Przyszedłem z góry, więc oni, tak mówiąc w przenośni, próbują to światło zgasić, żeby znowu było ciemno. To, co Jezus mówił wcześniej, w czwartym bodajże rozdziale, że kto nienawidzi światłości, to nienawidzi dlaczego? Dlatego, że jego uczynki są
złe.
I on nie chce, żeby one wyszły
na jaw.
On woli je robić w ciemności, żeby one nie były widzialne, widoczne. Więc Jezus pokazuje perspektywę, z której oni patrzą na wydarzenia, a z której on patrzy na wydarzenia. I wciąż tu elementem wiążącym całą tą historię jest to, kim on jest. Ponieważ to, co mówi Jezus o sobie i to, jak widzi wszystko, to, jak się wypowiada o nich, świadczy o tym, że ma wiedzę, której normalny człowiek nie ma. A jeżeli nawet byli w przeszłości prorocy, którzy mieli wgląd w pewne rzeczy, jak na przykład Ezechiel miał widzenia. I Bóg mu pokazywał, co się dzieje w miejscach, do których on by nie dotarł. Ale wciąż źródłem tego był Bóg. Więc jeśli nawet Jezusa nie uznawano za Boga, to co najmniej za Bożego proroka. Ale tak nie było. Więc Jezus pokazuje cały czas, mówiąc to, obnażając ich wnętrza, świadczy o tym, że jest Synem Bożym. Czy potrzebuje czyjego świadectwa?
Nie.
Nie, bo Bóg jest jeden. I świadczy o Nim On i Ojciec. I ich sąd jest sprawiedliwy. Ich świadectwo jest pewne. To przechodzimy w takim razie dalej. Przechodzimy do fragmentu, który jest zawarty w przedziale między 31 a 49 wersetem. Mieliśmy o światłości i sądzie. Mieliśmy o perspektywie nieba i ziemi. A teraz będziemy mieli jeszcze inną perspektywę. Przeczytajmy sobie ten fragment i zobaczymy, cóż to jest za perspektywa. Kto będzie czytał? Od 31 do 49.
Ja mogę przeczytać.
Proszę.
Wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy mu uwierzyli: jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: my jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie służyliśmy nikomu. Jakże możesz mówić, będziecie wolni? Jezus im odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu. A sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz syn mieszka na wieki. Jeśli więc syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz usiłujecie mnie zabić, bo moje słowo nie znajduje w was miejsca. Ja mówię to, co widziałem u mego ojca, a wy też robicie to, co widzieliście u waszego ojca. Odpowiedzieli mu: naszym ojcem jest Abraham. Jezus im powiedział: Gdybyście byli synami Abrahama, spełnialibyście uczynki Abrahama. Lecz teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam mówił prawdę, którą słyszał od Boga. Tego Abraham nie robił. Wy spełniacie uczynki waszego ojca. Wtedy powiedzieli mu, my nie jesteśmy spłodzeni z nierządu. Mamy jednego ojca, Boga. Jezus im powiedział, gdyby Bóg był waszym ojcem, miłowalibyście mnie, gdyż ja od Boga wyszedłem i przyszedłem, a nie przyszedłem sam od siebie, ale On mnie posłał. Dlaczego nie pojmujecie tego, co mówię? Dlatego, że nie możecie słuchać mojego słowa. Wy jesteście z waszego ojca, diabła, i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Któż z was obwini mnie o grzech? Jeśli mówię prawdę, dlaczego mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słucha słów Bożych. Wy dlatego nie słuchacie, że nie jesteście z Boga. Wtedy Żydzi mu odpowiedzieli, czy niedobrze mówimy, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Jezus odpowiedział, ja nie mam demona, ale czczę mego ojca, a wy mnie znieważacie.
Dobrze. Jaką tu mamy perspektywę? Jesteście w stanie określić?
Podobnie jak wcześniej.
Tak.
Perspektywa z wysoka i z niska, niebieska i ziemska.
Tak, ale dochodzi pewien element, którego wcześniej nie było. Cały czas mamy tą perspektywę, natomiast zauważcie, że te fragmenty, mniej więcej, te fragmenty skupiają się na jakichś konkretnych takich elementach. I zauważcie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale tu mamy perspektywę wolności i niewoli. Wolny niewolnik. I perspektywa. Czyli mamy temat lekcji. O synu, o wolności i o niewoli. Czyli czyim synem jesteś? Popatrzcie, że Jezus jak mówi, to używa słów kluczowych. W pierwszym fragmencie, zaraz po tych wydarzeniach z Samarytanką, nie Samarytanką, a z tą grzesznicą, tak? Najpierw mówi światłość. Potem mówi, ja jestem z wysokości, wy z niskości. Tutaj mówi, ja syn wolności, wy dzieci niewoli. Tak? Używa słów kluczowych i na nich się skupia całe rozważanie. I my tym trybem idziemy. Czyli idziemy za Jezusem. Więc mamy trzy rubryczki. Dwie pierwsze na półkartki, ostatnia na drugie półkartki. I pierwsza rubryczka to jest tak. Syn, wyzwoliciel. Syn, wyzwoliciel. Czyli wolność oczami Mesjasza. Jak Mesjasz widzi wolność? Czym jest wolność według Mesjasza? Druga rubryczka to jest wyzwolony, czyli wolność oczami uwolnionego. A trzecia to jest niewolnik grzechu, czyli wolność oczami niewolnika. Jak widzi wolność niewolnik? Jak myślicie, oni wiedzą, że są w niewoli?
Nie bardzo.
Są niewolnikami. I za bardzo o tym nie wiedzą, a jeżeli nawet coś im świta, to oni nie chcą tego wiedzieć. Gotowi? To patrzmy od początku. Popatrzmy na pierwsze dwa wersety. Popatrzmy na pierwsze dwa wersety. Byli tacy, którzy uwierzyli. I teraz pięknie brzmi. Prawda? Popatrzmy, co się dalej dzieje. Co Jezus mówi? Co Jezus mówi o wolności w 31 wesecie i 32?
Jeżeli że będą trwać w słowie, nie będą jego uczniami.
Uwierzyli. A Jezus mówi co? Wystarczy?
Nie.
Trzeba trwać.
Trwajcie w moim słowie, bądźcie stabilni.
A będziecie prawdziwymi uczniami.
I wtedy, kiedy... Czyli co? Pójdź za mną. Uwierzyłeś? Pójdź za mną. Czyli trwaj w moim słowie. Słuchaj dalej. Tak? Jeżeli będziecie trwać w moim słowie, to co?
Będziecie moimi
wtedy uczniami. Będziecie moimi uczniami. Będziecie za mną chodzić. Tak? I wtedy co?
Poznacie prawdę.
Poznacie prawdę. I jak ją poznacie, to ona da wam
wolność.
Czy można poznać prawdę, nie będąc uczniem?
Nie.
Nie wystarczy uwierzyć. Trzeba pójść dalej. I kiedy pójdziesz za Jezusem, wtedy poznasz prawdę i ona da ci wolność. Czyli są pewne elementy i one mają swoją kolejność. I teraz popatrzcie.
Jeszcze tu chciałbym tylko dodać, bo to, co w 6 rozdziale było, tak, przecież wielu było uczniów, ale zgorszyli się i od tego momentu wielu już za nim nie chodziło. Jezusowi już nie zależy na tym, żeby teraz powiększać grono uczniów, ale takich, którzy w żaden sposób nie są stabilni. Oni są przez chwilę zachwyceni, ale za chwilę odchodzą. I Pan Jezus tutaj, będziemy to czytać, jakby od razu jakby im wszystko tutaj tłumaczy i wychodzi, co wychodzi.
Popatrzcie, ten 31 werset, tam jest jeszcze, chciałem się skupić na tym fragmencie. Jezus mówi, jeśli
będziecie
trwać w moim słowie. Ponieważ, zauważcie, Jezus mówił dużo. Jeśli ktoś go słuchał, to miał pewien ciąg słów Jezusa. I kiedy go słuchał, one się zaczynały układać w logiczną całość. Na tyle logiczną, że uczniowie, którzy z nim ciągle chodzili, nie wszystko rozumieli, ale dla nich to oni byli z Jezusem. Oni go wciąż słuchali. Potem Jezus mówi, przyjdzie Duch Święty, to wam co? Poprzypomina to wszystko. On nie będzie was od nowa uczył. On będzie tylko wam przypomni to, co ja wam mówiłem. I wtedy poznacie prawdę, bo zrozumiecie wszystko, co ja mówię. Ale musi być co? Chęć czego?
Trwania.
Ciągłego słuchania. Czyli jak wygląda wolność oczami uwolnionego? Co on robi?
Słucha.
On jest wyzwolony dlaczego? Bo trwa w słowie Mesjasza i jest kim?
Uczniem.
Jego uczniem. Chodzi za nim. On poznaje prawdę i staje się wolny.
Jest uczniem prawdziwie, a tak. Nie tylko z nazwy.
Jego oczami wolność wygląda tak. Jezus jest Mesjaszem, idę za nim. Jestem wolny. To jest wolność oczami tego, który prawdziwie uwierzył. On tak to widzi. Popatrzcie, jak wygląda wolność oczami niewolnika. Co odpowiadają mu?
Że są potomstwem Abrahama i nigdy nikomu nie służyli. Nie są w niewoli.
My nie jesteśmy w niewoli. Uwierzyliśmy, ale co? Trwają w słowie?
Nie.
W czym jest problem?
Uważają, że są wolni.
Nie potrzebują wyzwolenia.
Nie widzą grzechu.
Widzicie?
To potomstwem Abrahama.
Tak, potrzebują tylko wyzwolenia. Że tu jest pewien problem.
Nigdy nie.
Oni mówią nikomu. Nigdy,
nie byliśmy,
a to jest kłamstwo. To jest wypieranie pewnej rzeczywistości. Otwórzcie Księgę Powtórzonego Prawa, 5 rozdział, pierwsze 7 wersetów. Kto, i zobaczcie, kto to mówi, bo to jest bardzo ważne. Bo oni się powołują, że są potomstwem. To słowo potomstwo jest też istotne, bo to chodzi o nasienie Abrahama. Czyli to jest potomstwo fizyczne. Oni są potomkami Abrahama według ciała. Tu chodzi o to. To słowo tam to jest przetłumaczone na nasze nasienie, potomstwo. To jest greckie słowo sperma. I ono oznacza potomków takich cielesnych, wiecie, zrodzonych z ojca, matki, i oni w ten sposób są potomkami Abrahama. I teraz popatrzcie, co mówi Księga Powtórzonego Prawa. Kto w tym miejscu się wypowiada? Zobaczcie.
Mojżesz zwołał całego...
Mojżesz mówi. Mojżesz to mówi. Tak? No.
I Mojżesz zwołał całego Izraela i powiedział do nich: słuchaj, Izraelu, nakazów i praw, które dziś mówię do twoich uszu. Nauczcie się ich i przestrzegajcie i wypełniajcie je. Pan, nasz Bóg, zawarł z nami przymierze na Chorebie. Pan zawarł to przymierze nie z naszymi ojcami, ale z nami, którzy tu wszyscy dziś jesteśmy przy życiu. Twarzą w twarz rozmawiał z wami Pan na górze spośród ognia. Ja stałem w tym czasie między Panem a wami, aby oznajmić wam słowo Pana, gdyż baliście się ognia i nie wstąpiliście na górę. A on powiedział: ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów przede mną.
Co zrobił Bóg?
Wyprowadził z domu niewoli.
Mówi to Mojżesz, który dla nich jest autorytetem. Oni się na Mojżesza powołują. Oni wiedzą, że byli w Egipcie. Więc w czym jest problem? O czym mówią? Dlaczego tak się dzieje? Zobaczcie. Okej. Wierzymy ci. Ale w co wierzymy? Skoro za chwilę mówią, czego od nich Jezus oczekuje? Jezus coś mówił, oni uwierzyli. Czego Jezus?
Będą trwać w jego słowie i pójdą za nim.
Tak. On chce od nich więcej. My daliśmy już wszystko. Za dużo wymagasz. O, jeszcze nas obrażasz. Problem polega na tym, kim w ich oczach jest Jezus. Czy są w stanie zrezygnować ze swojej wolności w cudzysłowie? Nie. Bo oni uwierzyli, ale to było bardzo powierzchowne. To było chwilowe. To było na podstawie kilku słów. Sumienia poruszone jeszcze. Ale to jest bardzo krótkotrwałe. Kiedy Jezus żąda od nich więcej, żeby... Bo pójść za mną znaczy, że ja dla was jestem kim?
Autorytetem.
Nauczycielem. A tam jest wielu lepszych. A Jezus kim jest? Nie uczył się nawet. Wiecie, to jest właśnie problem pychy. Bo jeżeli macie za mną pójść, to znaczy, że ja teraz jestem większy od was. I jeśli ktoś uważa Jezusa za Boga, to nie ma problemu. Żadnego. Pan jest najwyższy.
A oni się nie chcą uniżyć.
Ale dla nich nie jest. Jeżeli trzeba zrobić więcej, okej, okay, ale okej, okay, my możemy wierzyć, ale niech on nas nic nie żąda. My chcemy zachować swoje status quo i to jest problem, ponieważ to jest działanie nie od Boga. Czyli on za dużo od nich wymaga. Prawdziwy uczeń widzi oczami wolność. Jezus jest Mesjaszem, idę za nim.
To jest problem, że oni nie
widzą. A tu jest problem, za dużo od nas żąda. Obraża nas. My jesteśmy wolni, w sensie my jesteśmy Żydami. On nie. Popatrzcie dalej. Mamy werset 33, 34, już zaczęliśmy, tak? Czyli oni co twierdzą? Że zawsze byli wolni. Bo są kim? potomstwem Abrahama, Żydami. Twierdzą, że co? Nikomu nigdy?
Nie służy.
Prawda to?
Nie.
Nieprawda.
Nawet teraz to pod...
To jest właśnie takie... Takie zaklinanie rzeczywistości. Że jest inaczej niż jest. Pod czyją niewolą żyją?
Rzymu.
Ale mają o sobie tak wysokie mniemanie, że dla nich ta niewola nie jest niewolą. Że oni są tak naprawdę wolni, bo mogą robić, co chcą. Oni są decyzyjni w porównaniu z tobą. Uciekają od odpowiedzialności w absurd. Zdarzało wam się rozmawiać z ludźmi i takie sytuacje wam się zdarzały, że ktoś ucieka w absurd. Zaprzecza faktom. Rozmawiacie z kimś, tłumaczycie coś komuś, a on mówi, ale nie. Ja wcale tak nie uważam. Ja wcale tak nie zrobiłem. Ale zrobił przed chwilą, nie? I czasami jest tak, że to jest taka forma obrony. Zaprzeczanie faktom, zaprzeczanie rzeczywistości. Właśnie to się, zobaczcie, tutaj dzieje. Kto miał przynieść wyzwolenie dla Żydów? A teraz przychodzi Jezus i mówi, że ja wam przynoszę wyzwolenie. To jeżeli oni by powiedzieli, że tak, jesteśmy w niewoli, no to... Więc lepiej powiedzieć nie. Tak jak było z Janem, pamiętacie? Powiedzcie mi, chrzest Jana był od Boga czy od ludzi? Wiedzieli? Wiedzieli doskonale. Ale nie odpowiedzieli zgodnie z prawdą. Pokazują, że nie chcą wyzwolenia od takiego Mesjasza. Czyli ich oczami widzą siebie jako kogo? Wolnych. A przynajmniej tak samych siebie chcą widzieć. Jest taki może tak jak jest w życiu czasami. Jak to się zwykło mówić, jest takie powiedzenie, niepowiedzenie, że ten, kto jest najmniejszy w firmie, najwięcej ma do powiedzenia. Cieć ma najwięcej do powiedzenia. Chociaż on jest najmniej ważny, ale on jest najważniejszy i on więcej znaczy od dyrektora. I to jest pewna postawa człowieka, który nie chce się przyznać, że jest tylko tym. On w swoich oczach jest kimś bardzo znaczącym. I to jest absurd, bo wszyscy się z tego śmieją, tak? Tutaj nikt się z tego nie śmieje, bo jest tragedia. Ale myślenie czasami jest właśnie takie, żeby w żadnym momencie, żeby nie dopuścić do sytuacji, że staniemy w sytuacji, że będziemy musieli powiedzieć tak, to jest ten. Zobaczcie dalej. 34 werset.
Jezus im odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu.
Jezus doprecyzowuje. Czyli wolność oczami Mesjasza jak wygląda? Wolność prawdziwa to jest jaka wolność?
Od grzechu.
Aby służyć mi. Popatrzcie, Jana 3,16. Pamiętacie? Już nie zaglądajcie, już pamiętacie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, tak? Jednorodzonego. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale żywot wieczny miał. Czyli prawdziwa wolność to jest wolność od grzechu, aby służyć Mesjaszowi. Czy oni się uważają za niewolników grzechu?
Nie.
Bynajmniej. Już na pewno nie za takich.
Oni w jakimkolwiek sensie nie uważają się za niewolników. Jezus mógłby powiedzieć: toż jesteście pod okupacją rzymską, ale Jezus mówi: To nie to jest problemem waszym. I zaskakuje ich po raz kolejny.
Jezus doprecyzowuje, o jaką niewolę mu chodzi i wtedy się zaczyna, ponieważ żaden z nich, pamiętacie, jak się modlił faryzeusz? Pamiętacie, co oni wcześniej powiedzieli? Jak Nikodem zabrał głos, otwórzcie 7 rozdział i zobaczcie 48-49. To jest postawa tych ludzi i ona znajduje odzwierciedlenie w tym fragmencie, który teraz czytamy. Zobaczcie, co tam jest napisane. Co oni mówią?
Czy ktoś z przyłożonych albo z faryzeuszy uwierzył w Niego? A to pospólstwo. Pospólstwo, które nie zna prawa, jest przeklęte. Jeden z nich nikogo...
Okej. Czyli my jesteśmy wyżej. Ten plebs jest przeklęty. Oni nic nie rozumieją. I ci ludzie, którzy uważają się za lepszych, sprawiedliwych, tak? Dlaczego jadasz z grzesznikami, celnikami? My nawet z nimi nie chcemy mieć nic do czynienia. Ci ludzie nie będą się uważać za niewolników. Już samo stwierdzenie o nich tego jest obrazą. I kto to mówi? I teraz popatrzcie dalej. 35, 36 werset.
A sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz syn mieszka na wieki. Jeśli więc syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni.
I tu jest bardzo ważny fragment. Ponieważ z perspektywy wolności od grzechu i niewoli grzechu, tak? Jezus podaje pewien przykład. Sługa nie zostaje, co?
W domu
nie zostaje członkiem rodziny na zawsze, ale syn, tak. Czyli innymi słowy, co Jezus mówi tutaj? Że syn jest, jeżeli jest syn, to jest i rodzina, tak? Syn jest kim?
Częścią
rodziny. Do kiedy?
Na zawsze.
On się urodził w tej rodzinie. Sługa nie. On jest sługą, ale może zostać sprzedany. On się nie stanie częścią tej rodziny. Tak? Ale może być sytuacja, że co? Że jeżeli syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni. Staniecie się częścią rodziny, jako wolni i zostaniecie na zawsze. Czyli jak wygląda to oczami Mesjasza? Syn jest dziedzicem domu. Dziedzicem jest. On jest kim? Kto może dać wolność niewolnikowi?
Pan właściciel.
Właściciel, dziedzic. On może wyzwolić. Tak? Niewolnik nie ma działu w rodzinie, tak jak wolny. Bardzo ładnie później, wiele lat później, wytłumaczył to apostoł Paweł. I otwórzcie sobie Galacjan, 4 rozdział, 7 wersetów. Bardzo, bardzo tak plastycznie tłumaczy to Paweł sytuację, z którą się zetknęli Żydzi, gdy przyszedł Mesjasz. Od 1 do 7, 7 wersetów. Galacjan, 4 rozdział, 7 wersetów pierwszych.
Mówię więc, dopóki dziedzic jest dzieckiem, niczym się nie różni od sługi, chociaż jest panem wszystkiego. Lecz jest poddany opiekunom i zarządcom aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy w niewoli żywiołów tego świata. Lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego Syna, wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteś sługą, ale synem. A jeśli synem, to i dziedzicem Bożym przez Chrystusa.
Prawda? Rozumiecie? Paweł kontynuuje to, co zaczął Jezus. Jesteście niewolnikami grzechu. Nie macie działu w tym, w czym ma syn. Jesteście niewolnikami. Wy nie zostajecie w domu na zawsze. Niewolnik nie ma nic do powiedzenia. Ale jeśli zostaniecie wyzwoleni, to macie dział w rodzinie. A źródłem wyzwolenia jest syn, Bóg. Bo w kontekście grzechu wyzwolicielem jest Bóg. Mesjasz miał przynieść wyzwolenie. Więc jeżeli ktoś patrzy teraz, dostąpił wyzwolenia i przestaje być niewolnikiem, to jak patrzy na swoje wyzwolenie? Że był? Żeby dostąpić wyzwolenia, to trzeba najpierw zobaczyć,
że jest się niewolnik.
Więc jeżeli ktoś został wyzwolony, to się cieszy czy smuci?
Cieszy.
Radość, nareszcie przyszedł na oczekiwany czas, przyszedł Mesjasz. To jest wolność oczami człowieka wyzwolonego. On był po tamtej stronie, teraz jest po drugiej. Tak? No to teraz popatrzmy, co odpowiadają ci, którzy nie chcą słuchać Jezusa.
A jeszcze Pan Jezus, 37 i 38 werset. Pan
37 Jezus jeszcze.
Mówi.
Ale 36, 7 jeszcze. No. Na razie mamy 36 werset. Co uważają oni o byciu wolnym? 35, 36 werset. Jak widzą to? Jakimi oczami? Co oni widzą?
Że dziedziczą po prostu z pochodzenia.
Jestem pochodzenie, mam Abrahama. Już jestem wybrańcem Boga. Nie potrzebuję niczego więcej. Moje pochodzenie decyduje. Bycie potomkiem Abrahama daje wszystko.
Gwarantuje wolność.
No gwarantuje wolność bycie potomkiem Abrahama.
Z tego, że oni się udziwią pytaniu Jezusa, jakże możesz mówić, będziecie wolni. Czyli oni uważają, że są wolni po prostu. Mhm.
Czyli wolność oczami niewolnika? Jestem wolny, jestem wybrańcem Boga. Jestem potomkiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Potomkiem w sensie nasieniem ich. Mhm. Tak? Pamiętacie rozmowy z Nikodemem? Nikodem też uważał, że bycie Żydem załatwia sprawę. Co więcej trzeba? A okazuje się, że trzeba. Dlatego, że popatrzcie, 36 i 40 werset, wolność oczami wyzwolonego. Zobaczcie, Rzymian 4,12, pomocniczy fragment też apostoła Pawła, znawcy prawa. Rzymian 4,12.
I aby był ojcem obrzezania, nie tylko tych, którzy są obrzezani, ale też tych, którzy chodzą śladami wiary naszego ojca Abrahama, którą miał przed obrzezaniem.
Dziećmi Abrahama stają się ci, którzy co? Pamiętacie? Rzymian? Którzy po pierwsze co?
Pochodzenie mają.
Pochodzenie, a po drugie? Wiarę. I ci stają się synami. Nie tylko potomstwem, w sensie nasieniem, ale również synami według wiary Abrahama. Czyli ten, który uzyskał wolność, kim staje się prawdziwie? Prawdziwym Żydem. Tak? Co robi? Popatrzcie. 40 werset, zobaczcie. Z perspektywy człowieka, który uwierzył. Żyda, który uwierzył. Co mówi Jezus?
Lecz teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam mówił prawdę, którą słyszał od Boga.
Jeżeli ktoś stał się wolny, to co?
No nie będzie chciał zabić.
Będzie słuchał. Będzie słuchał. Pamiętacie, co mówił Mojżesz? Proroka. I co? Będziecie go słuchać. A kto nie będzie słuchał?
Będzie wytracony.
Więc on słucha. Łatwo poznać tego, który jest wolny i tego, który jest niewolnikiem. On będzie innymi oczami patrzył na Mesjasza. On będzie inaczej patrzył na Boga, on będzie inaczej myślał, on będzie się ze wszystkim zgadzał. Bóg będzie jego ojcem, bo co? Popatrzcie.
Bo będzie wolny.
Bo będzie wolny.
I będzie trwać w słowie.
I będzie trwać w słowie, które mówi Jezus. Zobaczcie, co robią ci, którzy są niewolnikami. Jak oni to widzą? Z czym się zderzają w tym momencie?
Z prawdą.
Prawda odbierana jest przez nich jako prawda?
Nie.
Jako co? Krytyka. Krytyka. Uderza w nich to. Krytyka. I krytyka dla nich jest postrzegana przez nich jako co?
Atak.
Szkodliwa, destrukcyjna. Stracimy świątynię, stracimy nasz naród, wszystkich potracimy, nieszczęścia same będą. Więc co trzeba zrobić z krytyką?
Zakończyć,
unicestwić ją. Czy spełniają uczynki Abrahama?
Nie.
Nie spełniają. Mają alergię na prawdę.
Ich uczynki pokazują, że nie są synami Abrahama.
Mhm. 39 werset przeczytajmy. Odpowiedzieli mu: naszym ojcem już nie jesteśmy potomstwem. Dla nich potomstwem to naszym ojcem, oni utożsamiają to. Potomstwo i ojciec Abraham, oni łączą to. Naszym ojcem jest Jezus im powiedział: gdybyście byli już nie potomstwem, synami, spadkobiercami Abrahama, to co? Spełnialibyście uczynki Abrahama. Czyli bycie potomstwem, a bycie synem według Jezusa, to jest to samo?
Nie.
Nie. To nie jest to samo. Bo syn czyni to, co ojciec. Jezus mówi: ja jestem synem i co? Czynię to,
co ojciec mówi.
A wy mówicie, że Abraham jest waszym ojcem, a wy czynicie coś zupełnie innego. Bo Abraham, jak słyszał prawdę od Boga, to się z nią zgadzał, a nie ją dyskredytował. Czyli oni nie robią tego, co ojciec. Pokazują, że ojciec Abraham nie jest ich ojcem. Czyli wolność ich oczami zachować to, co mamy i unicestwić krytykę. To możemy zrobić. Jezus mówi o tym, że Abraham tego nie robił. I teraz popatrzcie, odpowiedź, argument na to, co mówi Jezus. Czy można to podważyć? Ponieważ oni wiedzą, że Abraham tak nie robił. Co następuje, popatrzcie. Klasyczny przykład ataku na co?
Na fakty, na prawdę.
41 werset.
My nie jesteśmy spłodzeni z nierządu. Mamy jednego Ojca Boga.
Jezusa.
My nie jesteśmy spłodzeni z nierządu. Mamy jednego Boga.
Jednego Ojca.
Ojca, jednego Boga. Ojca. Jezus mówi, że Jego Ojcem
jest Bóg.
A oni mówią, my nie jesteśmy spłodzeni z nierządu. To jest przytyczka do Jezusa. My wiemy, że Józef nie jest twoim ojcem. Nikt nie wie, jak byłeś poczęty. A mówisz, że jesteś Synem Bożym. My mamy Ojca Boga. My nie jesteśmy spłodzeni z nierządu. U nas my znamy Ojca i znamy Matkę. A u ciebie tylko Matkę. Więc atak następuje jaki? Personalny. Jakie mają o sobie mniemanie? Dlaczego widzą się wolnych?
Bo Bóg jest ich ojcem.
Nie wiadomo, kto jest jego ojcem. On nas będzie uczył. To jest wolność oczami niewolników. Inaczej jest tego, który poszedł za Jezusem. On nie ma wątpliwości. On wie, że Jezus jest Synem Boga. Jaką mają, popatrzcie, 42, 43 werset, perspektywę tego, co mówi Jezus?
Nie rozumieją tego, co mówi Jezus.
Ale dalej.
Nie słuchają go.
Nie słuchają go. Czyli ich perspektywa, tego się nie da słuchać. Perspektywa wolności od Syna Bożego. Jak widzi Jezus perspektywę wolności? Co musi zrobić? Popatrzcie na ten dłuższy fragment.
Miłowałby Jezusa. Wiedziałby, że od Boga Jezus przyszedł.
Jezus przekazuje wszystko. Popatrzcie, czy Jezus chroni ich, nie mówi im prawdy? Jezus mówi, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem
grzechu.
I wy grzeszycie w stosunku do mnie. Czyli pokazanie prawdy o nich. Prześwietlenie ich. Tylko Bóg tak może pokazać. I teraz popatrzcie, co Jezus mówi. Waszym ojcem jest diabeł. Dlaczego? Wy jesteście potomkami Abrahama. Ale Abraham nie jest waszym ojcem. Bóg nie jest waszym ojcem. Dlaczego? Bo gdyby Bóg był waszym ojcem, to miłowalibyście mnie. A wy mnie nienawidzicie, więc waszym ojcem jest
diabeł.
Dlaczego?
Bo chcę spełniać pożądliwości właśnie diabła.
Ale co jeszcze mówi? O diable. Tak i?
Nie został.
Sprawdzi.
I? Kto takie informacje tylko może mieć? Tylko Bóg może mieć takie informacje o diable. Bo on był przed nim. I widział go od początku. Ich ojcem jest diabeł. To jest o nich prawda, a oni jak siebie widzą? Popatrzcie na 44 werset. Są kłamcami. Ale czy przyznają? Co mówią?
Mówi sam od siebie.
48 werset. Co oni odpowiadają Jezusowi?
Czy niedobrze mówimy, że jesteś Samarytaninem i masz demona?
I mamy rozwiązanie sprawy. My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Twoim ojcem był Samarytanin, a twoja matka wierności nie dochowała. I ty nas będziesz uczył? Ty masz demona. My nie jesteśmy grzesznikami. Synem diabła to jesteś ty. Masz demona. To jest ich perspektywa. To jest patrzenie na wolność ich oczami. To jest ich wolność. Jak się rozmawia często z ludźmi, to wielu też mówi: ja nic złego nie zrobiłem. Kto nie grzeszy, ale w ich pojęciu grzech to jest zabić, ukraść, takie, wiecie, to co oni uważają za grzech. Ale to co oni nie uważają za grzech, to jest normalne. Więc dokładnie tak samo patrzą na to co mówi Jezus, bo Jezus mówi każdy grzech. A przede wszystkim odrzucenie Syna. Ja stoję przed wami. A w ich oczach to on jest grzesznikiem, to on ma dział z diabłem, bo jest opętany, a my jesteśmy w porządku. Mają argumenty na to, co mówi Jezus? Nie, bo gdyby mieli argumenty, to by ich użyli. A pojawia się co? Inwektywa.
Atak.
Atak personalny. Jesteś z nieprawego łoża, jesteś Samarytaninem, nie dość tego, to jeszcze opętany jesteś, to już któryś raz się, popatrzcie, w tej rozmowie pojawia. To są jedyne argumenty, które, one są wynikiem bezsilności na argumenty Jezusa, ale też niechęcią do przyznania się, że jest się niewolnikiem. I co Jezus na to odpowiada?
Ja nie mam demona, ale czczę mego Ojca, a wy mnie znieważacie.
A wy mnie znieważacie. Pamiętacie ten fragment, który odczytaliśmy wcześniej z 7 rozdziału? Pamiętacie, co oni powiedzieli? Czy któryś
z nas uwierzył?
Uwierzył? I to jest argument, który dzisiaj też się pojawia. Jest nas tylu. Czyżbyśmy się wszyscy mylili? A oni są głupi, nic nie rozumieją, ale czyżbyśmy się wszyscy mylili? Niemożliwe. To nie jest argument z sufitu. Dziś ten argument jest bardzo często używany. Tylu ludzi pójdzie do piekła? Wszyscy? Niemożliwe. A tylko garstka nie? A dlaczego to jest niemożliwe? Bo co, bo większość? Więc to nie jest argument. On się powtarza od początku, jak świat istnieje. Nie możemy się wszyscy mylić. Jest nas za wiele, a on jeden. Większość ludzi dzisiaj, jak zapytacie, czy są niewolnikami grzechu, to odpowiedzą, że nie. Pamiętam kiedyś... Kiedyś Kasia, Rafał też będą pamiętać. Pamiętacie, jak rozmawialiśmy na Coffee House z tam uzależnionymi, jak oni przychodzili? Na początku wdawali się w dyskusję. Pamiętacie? A potem to było charakterystyczne, że przestali się wdawać w dyskusję. Bo dyskusje się przedłużały, a kanapki dopiero później wjeżdżały. A potem się stało tak, że wszyscy wstawali i mówili: jestem grzesznikiem, tak, ja jestem strasznym grzesznikiem, żeby potwierdzić, żeby szybciej skończyć i żeby już kanapki wjechały. I to było charakterystyczne, bo oni nie mówili tego, co myślą. Oni mówili to, co jest politycznie poprawne, ale w sercu nie uważali się za takich. Za biednych się uważali, pokrzywdzonych, ale na pewno nie za złych. I popatrzcie, że tu jest taka sama postawa. Może to nie są ludzie w ten sposób uzależnieni, ale postawa jest identyczna. I Jezus się z tym zderza i wyobraźcie sobie, ten, który jest źródłem wolności, musi to przejść. musi tego wysłuchać i zachować cierpliwość. Coś niesamowitego po prostu.
I jeszcze umrzeć.
I jeszcze umrzeć za tych ludzi. Zarzucają mu, że on ma z diabłem spółkę. Na argument merytoryczny, że waszym ojcem jest diabeł. Dlaczego? Bo on jest mordercą, a wy chcecie mnie zabić. I całe miasto wie o tym. Ale oni mówią, kto chce cię zabić? Nikt cię nie chce zabić. To jest ich oczami. A teraz... Co widzą ci, którzy dostąpili usprawiedliwienia? Stali się wolni. Kim są? Kto jest ich ojcem?
Bóg.
Po pierwsze Bóg. Dlaczego?
Bo słuchają Boga.
I miłują Jego Syna. To jest rodzina. Jeden miłuje drugiego. Niewolnik nie musiał miłować swego Pana. Wierzą, że co? Przyszedł od Boga. Oni go widzą jako Syna Bożego. Posłanego przez Ojca. Tak jak w wersecie 42. I co najważniejsze, rozumieją, co mówi Jezus. Dlatego, że nie mają uprzedzeń personalnych. Czyli Jezus ich oczami, ten prawdziwie jest Mesjaszem. A prawda oczami Jezusa? Zobaczcie werset 47.
Kto jest z Boga, słucha słów Bożych. Wy dlatego nie słuchacie, że nie jesteście z Boga.
Kto jest z Boga?
Słucha
tych słów. Więc ten, który poszedł i stał się uczniem, on słucha cały czas. I wie, czym jest wolność od grzechu. Pamiętacie, jak Jezus odpowiedział na atak, że je z celnikami i grzesznikami?
Chorzy lekarze potrzebują.
Zdrowi nie. Chorzy potrzebują lekarza. Ci, którzy się źle mają. Pamiętacie, co powiedział o sobie celnik, jak się modlił? Kiedy faryzeusz się modlił, to co mówił?
Boże, bądź miłości temu grzesznemu.
Celnik? A faryzeusz?
Faryzeusz. Dziękuję ci, że nie jestem.
Dziękuję ci, że jestem sprawiedliwy.
Tak, nie tak jak ten celnik.
A celnik mówił? Wybacz mi grzesznikowi. Najpierw trzeba zrozumieć, że jest się niewolnikiem, żeby
dostąpić
wolności. Czyli wolność oczami Syna Bożego, wolnego i niewolnika, różni się? Zdecydowanie. Wolność oczami niewolnika grzechu jest jaka? Wolność do
grzechu.
Wolność do grzechu. A wolność oczami uwolnionego?
Od grzechu.
A wolność oczami Syna Bożego? Ja jestem wolnością.
Trwanie w słowie.
Ja jestem wolnością. Ja jestem źródłem wolności. Popatrzcie, jedno słowo, trzy perspektywy, z tych dwie zbieżne, jedna przeciwpołożna. Czyli wnioski. Wolność oczami Syna Bożego, wolność to ja. Bóg daje wolność. Wolność to ja. Wolność oczami uwolnionego?
Wolność od grzechu.
Jezus jest Mesjaszem, posłanym od Ojca. Jestem grzesznikiem i On mi daje wolność. Idę za Nim. Pamiętacie, co Paweł napisał w Galacjan? Stajesz się dziedzicem razem z synem. Stajesz się częścią, pełnoprawnym członkiem rodziny. Bo ten jest synem Abrahama, co jest z niego zrodzony, tak? Tam mówi o Żydach. Ten fragment tam mówi też i o poganach, którzy uwierzyli, ale ten mówi o Żydach, który jest z jego nasienia i idzie w czynie, w postępowaniu śladem swojego ojca. Czyli według faryzeuszy bycie potomkiem i synem jest tożsame. Jezus robi podział w tym miejscu. A wolność oczami tych, którzy uwierzyli, ale nie chcieli stać się uczniami. Nasza wolność to życie tak, jak my chcemy. Według naszych zasad. To jest wolność, a nie według Jego zasad. Wolność to jest to, co ja uważam, że jest dobre. I w tym momencie stają się niewolnikami. Tylko, że nie mają tego świadomości. Takie powiedzenie. Ja nie jestem ani Boga, ani diabła. Ja jestem swój. Znacie takie powiedzenie? A dlaczego ja jestem sługą diabła? No może w Boga nie wierzę, ale i w diabła też nie wierzę. I dlaczego ja jestem sługą diabła? Spotkaliście się z takim argumentem? Ja się spotkałem. Ja jestem swój. Nie ma takiej możliwości, Jezus mówi. Albo jesteś sługą Boga, albo jesteś sługą diabła, tylko że diabeł ci nie będzie się prezentował za każdym razem. Jeżeli nie czynisz woli Bożej, to czynisz wolę złego, bo on chce, żebyś nie czynił woli Bożej. Nie ma trzeciej woli. Nie ma trzeciej drogi, która nie idzie ani Bogiem, ani diabłem. Samo stwierdzenie, że nie ma Boga, już jest diabelstwem. Bo głupiec, że w sercu swoim nie ma Boga. I to jest życie w czym? To jest złudzenie wolności. W kłamstwie. To jest złudzenie wolności. Tobie się tylko wydaje, że ty jesteś wolny. Ale pycha nie pozwala ci tego przyznać. A grzech nie pozwala ci tego zobaczyć. Czyli oczami wolność oczami niewolników jakie ma skutki? Moją wolnością jest moja niewola. A Jezus powiedział wcześniej co? Pomrzecie w swoich
końcem zatracenie rzeczy.
Pomrzecie w swoich grzechach, jeśli nie uwierzycie, że ja jestem. Pamiętajmy, że to jest ciąg dalszy rozmowy. My ją mamy po tygodniu. Ale jeśli przypominacie sobie w międzyczasie tę rozmowę, to ona ma ciąg dalszy. Ona jest rozwojowa. I coraz cięższe padają oskarżenia w stosunku do Jezusa. Najpierw kim jest twój ojciec? Ale przecież ten argument użyty teraz, ty jesteś Samarytaninem, on nie pojawił się w tym momencie, on był w ich głowach, tylko że doszło do takiej eskalacji nienawiści, że one zostały wypowiedziane. Czasami jest tak, że człowiek ma coś w głowie i on tego nie powie. Ale jeśli doprowadzisz go do sytuacji takiej krytycznej, w której on już przestaje nad sobą panować, to nagle wychodzi to, co w środku. I Pan Jezus też o tym mówi, że z serca pochodzą wszelkie złe myśli, oszczerstwa, morderstwa, wszystko. I tu następuje eskalacja, słuchajcie, rozmowy. dochodzi do tego, że zarzucają Jezusowi pochodzenie z nieprawego łoża, nie dość tego, że jest Samarytaninem, więc ty nawet Żydem na 100% nie jesteś. Słuchajcie, to są argumenty najniższego sortu.
Podłe.
Podłe. A skończy się, przeczytajcie koniec rozdziału, zobaczycie, czym to się kończy, bo eskalacja dalej trwa. Eskalacja dalej trwa. Jezus nie oszczędza już nikogo. Wolność to ja. Jezus jest Mesjaszem i idę za Nim. To jest mój Pan i mój Bóg. Jestem wolny, nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. Wolność to jest to, co ja uważam. Mam prawo, bo wiem. Żaden z przeklętego motłochu nie będzie mnie uczył. Pamiętajmy, Jezus się nie wpisywał w tych, o których oni mówią, czy ktoś z przełożonych uwierzył. Oni do niego mówią nauczycielu, ale to jest ironia. Nauczycielu to mówią do niego ludzie. Ale wszyscy, jak przychodzili, nauczycielu, powiedz, trzeba płacić, czy nie płacić. To była ironia. I tak był postrzegany Jezus, jako jeden z tych z nizin. Bo kimże on jest? I tak był postrzegany, więc trudno, żeby miał u nich
autorytet, szacunek.
I pamiętajmy, że nasz Pan się z tym zderzył, przeszedł to, był wierny do śmierci, to do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wielce go wywyższył. Pamiętajmy o tym wszystkim, bo on zrobił to również dla takich jak my. Znosił te szykany dla takich jak my. I wielu dziś tak mówi o nim. Pamiętacie słowa Pana Jezusa do Pawła? Czemu mnie prześladujesz? Prześladując moich wyznawców. Dzisiaj często będziemy się spotykać, często, nie często, zależy jak rozmawiamy, z określeniami agresywnymi w stosunku do Słowa Bożego, w stosunku do Jezusa, w stosunku do Boga. Do dziś Bóg to znosi. Ale wiecie, taką twarzą w twarz, kiedy Syn Boży był w ciele, pomyślmy o tym. I zastanówmy się nad sobą, tak? No bo mamy zastosowanie. Czy wiesz, co to znaczy być wolnym? Czy wiesz, co to znaczy być wolnym? Z całym bagażem tych wszystkich informacji, które już wiemy. Wiecie, bo one się dodają, tak? Czy wiesz, co to znaczy być wolnym? Czy jesteś wolny po prostu? Kto cię wyzwolił? Co świadczy, że jesteś uczniem Jezusa albo synem Abrahama? Co o tym świadczy? Jak reagujesz na Słowo Boże? Jezus mówi, że ten, kto jest z Boga,
słucha
moich słów, tak? Jak reagujemy czasami na Słowo Boże, kiedy ono dotyka nas w tam, gdzie nam jest niewygodnie, gdzie nam bliżej. Czy jestem gotowy na zmiany? Ponieważ wzrastamy w wierze, różne rzeczy się dzieją w naszym życiu. Czasami Boże prowadzenie nas zaskakuje. Nie zawsze się z Nim zgadzamy. Nie zawsze jest to przyjemne. Czy jesteśmy gotowi na zmiany? Czy jesteśmy gotowi zaakceptować Boże dzieło w naszym życiu? tak trochę parafrazując, pamiętacie, przyszedł taki człowiek do Jezusa i mówi: Panie, pójdę za Tobą. A Jezus powiedział: lisy mają norę, ptaki mają gniazda, a Syn Boży nie ma, gdzie by głowę schylił. Chcesz ze mną iść? To pokazuje, że pójście za Jezusem nie jest sielanką. W różnych aspektach. Niekoniecznie musi to być brak domu, czy brak pokoju, czy brak pełnego talerza. Ale często są to różne duchowe przeżycia. Rozterki, którymi się zderzamy w naszym życiu. Decyzje, które musimy podejmować. Określenie się po którejś stronie. Wiele rzeczy jest w naszym życiu, w którym pokazujemy, że albo idziemy za Jezusem, albo swoją postawą zaczynamy przypominać tych, którzy byli przeciwni Jezusowi. Może nie aż w takim zakresie, ale w jakimś tam tak. I pamiętajmy, że Pan zrobił to dla nas. Jaka jest moja perspektywa wolności? Chcielibyście coś dodać jeszcze? Jakieś jeszcze uwagi za to, co powiedzieliście, co Rafał mówił? Dziękuję. A jeśli nie, to zakończymy.